Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Podsumujemy i opowiemy o kilku ważnych wydarzeniach w naszych miastach i regionach. Rozpoczynamy od Katowic, gdzie odbył się trzeci festiwal Kultura Natura. Henryk Cierpioł rozmawia z profesorem Marcinem Trzęsionkiem, twórcą repertuaru i koncepcji programowej tej tematycznej muzycznej imprezy.
Festiwal Katowice Kultura Natura miał w tym roku trzecią edycję i jednym z podstawowych naszych założeń jest to, że to ma być festiwal idei. Znaczy mamy pewne motto, to motto w tym roku brzmiało Ziemia i oczywiście repertuar krążył wokół tego motta, nie w taki ścisły sposób, to nie jest tak, że każdy utwór się musi do tego odnosić, to byłoby karkołomne i właściwie męczące, natomiast pewna grupa utworów się z tą Ziemią wiąże. Najłatwiej jest oczywiście zaprogramować koncerty NOSPR-u, natomiast reszta koncertów to jest pewne wypadkowe naszych życzeń i skłonności do negocjacji ustępstw, życzliwości ze strony zaproszonych naszych gości. Mam nadzieję, że ta proporcja utworów związanych z Ziemią była dostatecznie wyraźna i że ten profil w festiwalu był uwydatniony.
O ile relacja pana pewnego śledzenia jakości artystycznych proponowanych przez NOSPR mogła być tutaj zobiektywizowana, o tyle w przypadku gości zagranicznych, to jednak tak do końca nie było tej pewności, na ile oni w stanie są publiczności zaproponować ów szczególny wymiar artystycznej wartości dodanej i tego przepływu, który powstał w tym konkretnym momencie ich koncertu, ich występu, ich kreacji. A takich momentów wydaje mi się nadzwyczajnych w tegorocznej edycji trzeciego festiwalu było co najmniej kilka i to zawsze bardzo zaskakujących.
To są na ogół nazwiska zespołów z najwyższej półki. No i też było to widać od razu w reakcjach publiczności. Mnie się wydaje, że takie owacje, jakie otrzymał Dejun Mejta, kontratenor, i takie owacje, jakie otrzymali dwukrotnie muzycy z Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej, zdarzają się naprawdę nieczęsto. No i była to miara ich porywających koncertów. Takich koncertów było więcej. I co mogę powiedzieć, jako jedno z wielu osób, które nad festiwalem za kulisami pracują, no to jest oczywiście ogromna satysfakcja. Robimy to w końcu dla publiczności.
Owa spontaniczność nie wynikała tylko i wyłącznie z jakiegoś gestu, czy też chęci komplementowania. Ta reakcja następowała wprost, była niesłychanie spontaniczna, taka wyzwolona.
Szczególnie chciałbym może wyróżnić te dwa koncerty niezwykłe Budapest Festival Orkiestra. Tam była jedna sprawa, która bardzo te koncerty uatrakcyjniła, mianowicie to nie były takie zwykłe koncerty. To była specjalna koncepcja, którą zresztą sama orkiestra zaproponowała. Mianowicie w przypadku dwóch tych baletów Bartoka, czyli Cudownego Mandaryna, a w drugiej części usłyszeliśmy Drewnianego Księcia, mieliśmy prezentację pantomimy i baletu. Więc to miało podwójne oddziaływanie. Po pierwsze, no oczywiście oglądanie baletu to jest dodatkowy impuls, który bardzo atrakcyjnie, a po drugie ten balet prowadził narrację. Można było śledzić, co się po kolei dzieje w tych historii, które były opisane w książce programowej, więc jakby to wciągnięcie nie tylko w samą muzykę, ale w te niesłychanie symboliczne, czasem drastyczne historie, jakie są opowiadane, mogło być głębsze. Natomiast w przypadku koncertu z Zamkiem Świnobrodego mieliśmy w pierwszej części rzecz zupełnie niebywałą, to znaczy Marta Sebastian, wspaniała folkowa śpiewaczka węgierska, wykonywała oryginalne pieśni węgierskie z Towarzyszeniem Muzyków Orkiestry, którzy grali na sposób ludowy, na instrumentach, a potem usłyszeliśmy, jak Bartok te właśnie melodie opracował w swoich wspaniałych utworach orkiestrowych. I to była przystawka do głównego dania, którym była opera Zamek Świnobrodego i ta opera była prezentowana łącznie z tekstem wyświetlanym na ekranie zawieszonym na samej górze organów w NOSPR-ze, więc znowu można było wejść w tą niebywale angażującą, tragiczną, ale też jakoś oczyszczającą historię relacji między Judytą a Świnobrodym. I myślę, że ten pomysł z pokazaniem tekstu spotkał się z tak znakomitym przyjęciem. Mam bardzo wiele sygnałów płynących od słuchaczy, że ten koncert zyskał bardzo wiele. Ten koncert, a także wcześniej Zrobina Jakubowa Schönberga, która była też wykonywana z tekstami, że trzeba będzie pomyśleć o tym, czy tego rodzaju formuły koncertowe nie prowadzić częściej podczas festiwalu, może przyszłorocznego.
Panie profesorze, trudno też było oprzeć się wrażeniu, że właśnie ten kierunek folkloru karpackiego, odnajdujący swe współbrzmienia w naszym wymiarze, to niesłychanie się przenika i nawet pewne wątki, które odnajdujemy w muzyce podhalańskiej, także byliśmy w stanie wskazać. To pokazuje, jak to wszystko pięknie w Europie przez wieki się integrowało. Owe przenikania, osmozy tych szczególnego rodzaju ekspresji znajdujących się w tych gatunkach wypowiedzi artystycznie obecne są w folklorze beskidzkim, a także tym oscylującym w stronę Siedmiogrodu.
No naturalnie to było uderzające, słuchanie tej muzyki ludowej węgierskiej. Rzeczywiście przypomina bardzo muzykę podhalańską, te takie smętne nuty podhalańskie, no bo to oczywiście są wpływy słowackie, a z kolei kultura słowacka ma głębokie korzenie i związki z kulturą węgierską. I w ogóle można by tak sobie spojrzeć na ten festiwal i dojść do wniosku, że to był taki festiwal środkowej Europy. To dawne, już trochę mniej aktualne pojęcie środkowej Europy, które było w latach 80., 90. dość takim często dyskutowanym kwestią. Wraca i my rzeczywiście czujemy rodzaj takiej jakiejś wspólnoty stylu, wspólnoty emocji, które są tutaj w tej części Europy przez muzykę ludową, a także tą artystyczną muzykę oczywiście wyrażane. No a jeszcze tak na marginesie chciałbym zaznaczyć, że ten folklor węgierski u Bartoka obecny jest też dla nas programujących festiwal jakimś bardzo ważnym aspektem ziemi, no bo cóż bliższego ziemi, jeśli chodzi o muzykę, jak nie muzyka ludowa. Natomiast mogę już powiedzieć, ponieważ to zostało ogłoszone wcześniej, że tematem festiwalu przyszłorocznego będzie dzieciństwo.
Notos Kwartet zaprezentował Scherzo Allegretto Vivace z kwartetu Beli Bartoka. A co się działo na wybrzeżu? Konrad Mielnik.
Po, nazwijmy to, kwietniowym, festiwalowym zawrocie głowy, plejadzie gwiazd i świetnych koncertów, maj w Trójmieście raczej spokojny. Można by rzec prawie cisza, ale nie całkowita na szczęście. Filharmonia Bałtycka rozpoczęła projekt Mistrzowskie Symfonie. Chodzi tu o organowe symfonie Feliksa Nowwiejskiego. W sumie odbędą się 4 koncerty, 3 recitale i 1 symfoniczny, prezentujące komplet tego rodzaju dzieł naprawdę wielkiego mistrza. Utwory te były niezwykle cenione w swoim czasie i warto, wręcz należy do nich powracać. Nie ustępują podobnym dziełom kompozytorów francuskich, stanowiąc jedyną w swoim rodzaju syntezę polskości z tradycją kultury europejskiej. Wykonawcą pierwszego recitalu był niemiecki organista Rudolf Inig, który za nagranie kompletu Symfonii Nowwiejskiego właśnie zdobył prestiżową nagrodę Echo Classic. To, co usłyszymy w Filharmonii, także zostanie nagrane i wydane. W Operze Bałtyckiej natomiast premiera opery Nabucco Verdiego, opery, która w latach 80. była, można by rzec, eksportowym przebojem polskich zespołów na Zachodzie. Dyrektor Opery Bałtyckiej Warcisław Kunc.
Przed każdym teatrem operowym w Polsce powinno być pomnik Nabucca i powinien być pomnik Carmen, bo to tury, które najczęściej gościły na Zachodzie w tych czasach, kiedy zespoły jeździły na długie, czasem miesięczne lub dwumiesięczne turnieje i prezentowały te spektakle. No i w zasadzie w pewnym momencie Nabucco było wszędzie grane. No i trudno się dziwić, choć na Zachodzie to nigdy nie był aż tak popularny tytuł jak w Polsce. Nabucco jest w ogóle operą młodzieńczą. Nabucco jest operą prostą. Ona jest, jeżeli chodzi o libretto, w ogóle nie ma specjalnie na czym się zastanawiać. Natomiast pod względem muzycznym jest konkretny numer, jest tercet, jest duet, jest aria, jest chór, efektowny chór, jest tłum pewien. I jak gdyby ta faktura muzyczna, no, jest prosta, jak gdyby nieskomplikowana. Chociaż kiedy mówimy o ostatniej arii Abigail, no to genialna aria. Przecież to już jest taka zapowiedź arii, która później będzie nad Nilem, w Aidzie czy gdzieś. To jedna z takich perełek w tej operze. To są zjawiskowe chwile.
Woo!
Gena Dimitrowa jako Abigail, Jewgenii Nesterienko, Zachariasz, chór i orkiestra Deutsche Oper Berlin pod dyrekcją Giuseppe Sinopoliego zaprezentowali finał z Nabucca Giuseppe Verdiego. Poznań w maju był bardzo rozśpiewany. W niedzielę 22 dyrygent ksiądz Szymon Daszkiewicz obchodził 25-lecie pracy z chórem katedralnym. Odbyła się nie tylko Noc Muzeów, ale także Noc Chórów. A głównym wydarzeniem był 13. Festiwal Universitas Cantat. Najpierw odbyły się koncerty 8 poznańskich zespołów akademickich, a potem przez 4 dni w Auli Uniwersyteckiej występowały chóry, które przyjechały na festiwal z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Serbii, Macedonii i Stanów Zjednoczonych. Przybyła także orkiestra uniwersytecka z Turcji. Na koniec wszyscy wzięli udział w prawykonaniu utworu Miłosza Bębinowa Amor i Psyche. Pani Alicja Szeluga, czyli szefowa poznańskich Skowronków, ale także bardzo wierna uczestniczka Universitas Cantat. Myślę, że z wieloma wrażeniami dzisiaj wychodzimy po tym czwartym wieczorze z Auli Uniwersyteckiej.
Tak, to bardzo na świeżo. Jeszcze emocje ciągle w sercu są, jeszcze muzyka Miłosza Bębinowa w uszach cały czas tkwi, a ona była tak energetyczna, że to trudno bez emocji dzisiaj opowiadać o tym, co się działo w minionych dniach. Bo to dla nas święto, dla wszystkich poznaniaków, myślę, dla wszystkich ludzi związanych z chórami, tych, co kochają chóry, to jest święto, rzeczywiście. I chwała tutaj panu profesorowi Krzysztofowi Szydziszowi, który organizuje co 2 lata tego typu festiwale, tego typu spotkania młodych ludzi, podkreślmy, którzy są zafascynowani muzyką chóralną, którzy śpiewają w tak fantastyczny sposób.
Przekrój stylistyczny tych chórów to już jest fascynujące, jak tak siedzimy na tych koncertach i co 20 minut zmienia nam się stylistyka wokalna, zmienia nam się właściwie też i estetyka, ale również są to różne kręgi kulturowe.
I to jest właśnie fascynujące w tym wszystkim. To jest jedyna okazja dla nas tutaj, poznaniaków, przyjść, posłuchać sobie zespołów z Ameryki, posłuchać muzyki, którą oni żyją, posłuchać chórów rosyjskich, ukraińskich i z innych nacji. Rzeczywiście, szybka zmiana, 20 minut, pół godziny i kolejny zespół, który prezentuje zupełnie coś innego, ale to jest właśnie to piękno i to pokazuje, że muzyka ma różnorodne oblicze. Fantastyczne jest to, że dobór zespołów, które tutaj prezentują się na tej scenie, w tej pięknej auli, której tutaj mamy szczęście mieć w Poznaniu, że dobór tych zespołów jest na bardzo wysokim poziomie. To są zespoły, które śpiewają naprawdę znakomicie w swoim stylu, w swoim repertuarze i to jest też znakomite.
A w grupie chórów, które ciebie uwiodły w tym roku, jakie się znajdowały?
Ja rozmawiam z różnymi osobami. Każdy z nich coś innego dostrzegał. Każdy oczekuje czegoś innego od muzyki. Ja lubię muzykę, która płynie z serca, która jest przeniknięta wielkimi emocjami. I takie emocje znalazłam w zespole białoruskim. Chór mieszany młodych ludzi z Uniwersytetu Technicznego, a więc inżynierów, ludzi, którzy na co dzień nie są związani z muzyką. Muzyka zaśpiewana z ogromną szczerością, z ogromną wrażliwością na frazę muzyczną. Bardzo muzykalna dyrygentka. Ta muzyka, choć może nie tak bardzo skomplikowana, nie była jakoś naszpikowana specjalnymi trudnościami wielkimi, jakie prezentowały inne zespoły, ale ponieważ miała właśnie te ogromne emocje, to ta muzyka trafiła do mnie najbardziej.
No a Bębinow i jego Eros i Psyche, tych Erosów i Psyche w muzyce mamy już tyle, dołączył kolejny.
Dołączył kolejny i myślę, że warty posłuchania po raz kolejny. Jestem przekonana, że do płyty będę wracała wielokrotnie, bo to było wyjątkowe wykonanie. Niesamowite pomysły, prawda? Połączenie orkiestry, zespołu smyczkowego razem z orkiestrą Big Bandem i do tego ta masa ludzi śpiewająca bardzo porządnie. To też jest ciekawe, że doprowadzić ogromną ilość osób do takiego śpiewania, jak oni to zaprezentowali.
Nie wiem, ile ich było, ale 500 minimum mogło.
Tak, zdecydowanie około ponad 500 osób na pewno na scenie. Ledwo się mieścili, prawda? I orkiestra, i Big Band, i wszyscy wykonawcy. Świetne pomysły kompozytorskie, znakomite wykonanie, przepiękna część a cappella chóralna z harmonią niesamowitą. Big Band, który pośrodku rozbawił nas wszystkich swoimi takimi rytmami charakterystycznymi. Fantastycznie. I na końcu kartki, które się pojawiły wśród wykonawców, Amor i Psyche, tak? Piękne. Znakomita kompozycja, świetny dyrygent i także bardzo, bardzo gratuluję panu Miłoszowi Bębinowi.
No i potem jeszcze ten drobiazg na koniec, czyli hymn Universitas Cantat, który chyba wszystkich jakoś też podniósł na duchu.
Przepięknie zrobiony, przepięknie zinstrumentowany, prawda? Z orkiestrą smyczkową i potem ta sekcja adenta włączyła się i ten kanonik, który się pojawia w poszczególnych głosach. Urokliwe to było, bardzo.
Obserwowałaś reakcję publiczności. Prawie pełna aula przez te 4 dni, a więc jest zapotrzebowanie na tego rodzaju festiwale.
Marka tego festiwalu powoduje to, że rzeczywiście ludzie przychodzą. Ale ja mam też swoje doświadczenia ze swoim własnym festiwalem. festiwalem, który organizuje Trylni Festiwal i dokładnie mamy tę samą sytuację, że ludzie chcą rzeczywiście słuchać i to bardzo cieszy.
Ja się strasznie cieszę, że mamy rektora, pana profesora Andrzeja Lesickiego, któremu tak bliska sercu jest churalistyka. On nie mógł dojść do tych ostatnich słów, że festiwal zamykamy i ogłaszam za zamknięty.
Trudno było mu to powiedzieć. Z wielkim takim trudem i wysiłkiem na końcu określił, okej, jest zamknięty. Rzeczywiście, ja go rozumiem, bo to było dla nas prawdziwe święto. Nie chciało się stąd wyjść, bo tak muzyka działała na nas wszystkich.
Był to fragment utworu Miłosza Bębinowa Amor i Psyche w wykonaniu wszystkich uczestniczących w 13. Festiwalu Universitas Cantat zespołów. Organizatorem tej imprezy był Chór Kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzony przez profesora Krzysztofa Szydzisza. 13 maja zaś w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się premiera baletowa Anny Kareniny Rodiona Szczedrina w choreografii Tomasza Kajdańskiego. O ocenę spektaklu poprosiłam poznańskiego krytyka muzycznego Andrzeja Chylewskiego.
Choreograf, a przed nim przede wszystkim Rodion Szczedrin, musieli rozstrzygnąć podstawowy dylemat. Czy napisanie muzyki do dzieła literackiego jest łatwe, a po drodze jawi się jeszcze ciekawsze moim zdaniem pytanie, czy ten balet powstał dla baletu, czyli kultu u Szczedrina wobec literatury, czy dla Mai Plisieckiej. Szczedrin praktycznie do dzisiaj, choć w tej chwili mieszkając nie w Rosji, a w Monachium, w zasadzie całą swoją muzykę wcześniejszą pisał do wielkich dzieł literatury. Wniosek z tego, że jego fascynowało to, co dramaturg czy pisarz zawrze pod względem emocjonalnym w tych swoich dziełach, w tym języku. A przecież trzeba pamiętać, że muzyka Szczedrina i dzieła literackie mają jedną cechę wspólną. Ogromny, gigantyczny ładunek emocjonalny. A czyż nie jest tak w języku baletowym?
Muzyka pochodząca z początku lat 70., która jest oparta na tym, co kompozytorzy wtedy uznawali za najważniejsze, czyli to był okres awangardy, zarazem eklektyczna, a więc i współczesność, i ukłon w stosunku do dawnych form.
I mówi się, że Szczedrin także komponował tę swoją muzykę na poły eklektyczną, na poły ekspresjonistyczną, w pewnej kontynuacji Dmitrija Szostakowicza. Jest w tym prawda, jest w tym sporo zaskoczeń, gwałtownych zmian struktury, harmonii, narracji. Jest w tym sporo zgrzytów, które nie wiadomo dlaczego niektórzy uznają za nieczystość.
Batutę dyrygencką wzięła do ręki pani Katarzyna Tomala, która wcale nie miała łatwego zadania, aby tą niełatwą muzykę przygotować z zespołem Orkiestry Teatru Wielkiego.
Dostrzegłem w jej sposobie prowadzenia narracji muzycznej pewien ciekawy element. Ona dosyć dużo pracuje w wykonawstwie muzyki filmowej. I tutaj często wyczuwało się taką umiejętność pełnego werwy poprowadzenia orkiestry na sposób filmowy, precyzyjny, nie do ułamka sekundy, aby wszystko się zgadzało z kadrem, aby wszystko zgadzało się z narracją. To łączy mi się z całą strukturą spektaklu. Odniosłem wrażenie, że siłą tego spektaklu przy kontrowersyjności, czy jest to swego rodzaju zabytek, czy dzieło współczesne, jest pewna komplementarność. Ten spektakl jest bardzo spójny, zgrabnie poprowadzony. Pan Tomasz Kajdański musiał sobie, jako choreograf, poradzić ze spójnością muzyki z tym, co jest na scenie. I poradził sobie, moim zdaniem, bardzo dobrze. Często, jak gdyby prowadząc cały obraz, który otrzymujemy, nie tylko dźwiękowy, w stronę dosłowności, naturalności, takiej...
epickiego opowiadania.
Tak. I bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo doszedłem do wniosku, że można różne rzeczy komentować, oglądając ten spektakl, ale jedno można powiedzieć. To jest po prostu bardzo dobrze opowiedziana historia.
Tomasz Kajdański miał do dyspozycji zespół Teatru Wielkiego, który prowadzi, ale miał do dyspozycji także bardzo dobrą solistkę.
Wszyscy byliśmy pod wrażeniem Darii Sukorukowej. To tancerka rodem z Sankt Petersburga. Bardzo szybko znalazła się w Teatrze Waganowa, obecnie w Bayerische Theater w Monachium. Robi ogromne wrażenie, znakomita. Bardzo mi się podobała jej scena na wyścigach konnych. Z jednej strony żart, parada, wszystko takie powierzchowne, zewnętrzne, a z drugiej strony wręcz teatralne odsunięcie od siebie Karenina przez Annę i ten jej wielki dylemat odegrany cudownie. Z jednej strony miłość do synka, wspaniała, pełna uwielbienia, a z drugiej strony stanowisko Karenina, który nie pozwala na połączenie się synka z Anną Kareniną, no ze zrozumiałych względów. I ta scena długo mi zapadnie w pamięć, bo została odegrana wspaniale, z wielkim wyrazem, właśnie z tą stroną bardziej aktorską, nie tylko baletową, bo w zasadzie cały balet, jak wiadomo, jest klasyczny i tak to poprowadził Tomasz Kajdański. Cały zespół wypadł porządnie. Poprawna klasyka. Ile spektakli nie może osiągnąć tego poziomu? A tu, wydaje mi się, jest to spory komplement.
Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu z Anny Kareniny Rodiona Szczedrina w wykonaniu Orkiestry Teatru Wielkiego pod dyrekcją Katarzyny Tomali. Pianista Konrad Skolarski wystąpił w Koszalinie, co skłoniło Beatę Górecką-Młyńczak do zarejestrowania rozmowy z muzykiem.
Kompozytorzy rosyjscy są bardzo bliscy mojemu sercu. Jako pierwszy pianista w Polsce wykonałem pierwszy koncert Szczedrina w Nosprze z orkiestrą Nospru w Katowicach. Wspaniałe doświadczenie. Kocham muzykę rosyjską. Jest to mrok pełen odcieni i zawsze trzeba umieć te odcienie mroku wydobyć. Jest tak, jakbyśmy czytali Dostojewskiego, Jerofiejewa, czy całą literaturę łagrową. Cała historia tego narodu jest tragiczna w istocie. I ten paradoks, że nacja, którą tyle złego spotkało i która tyle złego uczyniła, tu z jednej strony Józef Stalin, a z drugiej strony chóry cerkiewne, które wznoszą nas gdzieś wyżej, kiedy to słuchamy tej muzyki.
Dość wcześnie rozpoczęła się pana przygoda z muzyką i z fortepianem.
No to prawda, miałem wówczas 4 lata, ponieważ oboje rodzice byli muzykami, dziennikarzami muzycznymi, to dość wcześnie zauważyli moją wrażliwość na różne rodzaje muzyki. Jak w radiu leciała przaśna muzyka, to ja płakałem, jeszcze jak byłem mały. No jak leciał jazz czy Bach, to ja byłem po prostu w niebo wzięty. W związku z tym postanowiono, że przygodę zaczniemy z muzyką i zacząłem uczyć się gry na fortepianie, mając 4 lata, pod kierunkiem profesora Marka Mizery. No i tak to się zaczęło.
Czy występujący w wieku 9 lat na koncertach nie miał pan żadnej tremy?
Wtedy nie miałem. Na przykład problemy techniczne pojawiają się wtedy, kiedy człowiek jest ich świadom. To samo dotyczy sportowców. Przecież to nie jest przypadek, że młodzi skoczkowie narciarscy mają najlepsze wyniki, ponieważ tam jest pewien rodzaj lekkomyślności, rzutkości, braku obciążeń psychicznych. I pamiętam, że ja zacząłem mieć tremę wtedy, kiedy zacząłem pracować z profesorem Olejniczakiem, Januszem. I de facto ja zacząłem ćwiczyć, kiedy miałem lat 15 bądź 16 i wtedy wraz ze wzrostem świadomości zaczęły się przygody również z tremą.
Wymienił tutaj pan dwóch znakomitych profesorów, dodajmy do tego jeszcze panią profesor Alicję Paletę-Bugaj, ale to jeżeli chodzi o polskich nauczycieli. Natomiast pan brał udział w różnych kursach mistrzowskich, robił też studia podyplomowe.
Miałem okazję poznać dwie rosyjskie szkoły pianistyczne, leningradzką i moskiewską, bo od 17 roku życia do 23 bodajże uczyłem się we Wrocławiu w klasie świętej pamięci profesor Olgi Rusiny, która była wybitną rosyjską pianistką. Potem studiowałem u profesora Pawła Giliłowa, notabene również laureata konkursu Chopinowskiego, który z kolei jest z Petersburga i razem z Grigorijem Sokołowem studiowali u jednego profesora. Od 2010 roku pracowałem pod kierunkiem legendy pedagogiki fortepianowej Petera Voigtwangera, pod którego kierunkiem pracowali pianiści tej miary, co Marta Archerich, Nelson Freire, Szura Czerkaski i inni pianiści, którzy uchodzą za największych pianistów naszych czasów. Profesor zmarł w zeszłym roku, natomiast czuję się szczęściarzem i wyróżniony.
Przekazuje pan teraz te swoje doświadczenia młodym ludziom, których też pan uczy w uniwersytecie?
Tak, jak najbardziej. Nawet jeden z moich uczniów był w trzecim etapie konkursu Chopinowskiego, ostatniej edycji. Pedagogika jest moją pasją.
Ale sam pan również jest typem konkursowicza, bo w swoim czasie występował pan dość często i to z takim dobrym skutkiem.
Ja nie uznaję konkursów. Dzisiaj trzeba jeździć, żeby się pokazać. Jest to droga, która wielu pianistom otworzyła drogę do największych sal. Natomiast ja z założenia i jakby z filozoficznego punktu widzenia podchodzę do tego sceptycznie, bo jak można porównywać pianistów, muzyków, którzy są tak naprawdę innymi ludźmi, z innym kodem DNA, jeżeli grają na podobnym poziomie, to nie można powiedzieć, że ktoś gra lepiej, gra inaczej. W związku z tym konkursy mają więcej do wspólnego dzisiaj z biznesem niż z prawdziwą sztuką i dlatego nie brałem udziału w takiej liczbie jak na przykład moi koledzy.
A czy my możemy mówić w tej chwili o jakichś szkołach nauczania, tak jak to kiedyś była szkoła rosyjska, czy mamy szkołę polską?
To się wszystko rozmywa, również z tego powodu, że przedstawiciele tak zwanej szkoły rosyjskiej wyemigrowali w latach 90. do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, do Niemiec, po całej Europie, do Hiszpanii. No, na przykład Baszkirow uczy w Hiszpanii, w Niemczech był Władimir Krajniew, z którym też miałem zaszczyt współpracować. Jest Paweł Giliłow, jest Elisow Irsalazy, także wraz z wymieszaniem, z takim tyglem narodowościowym, zaczynają się te relacje troszkę rozmywać. Do niedawna, jak Władimir Krajniew, wybitny pianista, żył, bo zmarł niedawno, szkoła pianistyczna z Hanoweru była najmocniejszą na świecie.
W Koszalinie wykonał pan koncert Fryderyka Chopina. Czy to jest też znaczący kompozytor dla pana?
Oczywiście, jest to fenomenalny kompozytor, który obnaża wszelkie niedostatki muzyczne. Źle grają Chopina ci, którzy go interpretują. Powinno się raczej Chopina dopuścić. Tak? Jak dobre wykonanie możemy jedynie dopuścić, nie wykreować. Trzeba zmienić, podchodząc do Chopina, spojrzenie i sam akt twórczy jest zgoła inny, bo inaczej Chopin chowa się jak jeż i ucieka.
Czyli pan odczytuje dokładnie to, co jest zapisane w nutę?
Oczywiście, że tak, natomiast sedno leży między nutami.
I jak się panu współpracowało z Massimiliano Caldi?
Wspaniale, jest to rewelacyjny dyrygent, bardzo jasny gest. I powiem pani, że nawet podczas pierwszej próby wszystko nam się udało za pierwszym razem, po prostu patrzyliśmy na siebie, a poza tym niezwykła chemia między nami powstała, zaiskrzyła. Zresztą to samo miałem ostatnio grając pod batutą Anny Duczmal w Częstochowie. Orkiestra jest wspaniała i wspaniała sala przede wszystkim, bo wszystko jest słyszalne i bardzo wspaniała atmosfera.
Thank you.
Był to fragment pierwszej części z siódmej sonaty fortepianowej op. 83 Sergiusza Prokofiewa. Grał Konrad Skolarski. Początek maja oznacza, że Częstochowa żyje swoim festiwalem Gaudemater. O jego 27. edycji Stanisław Wiera rozmawia z Zuzanną Nowak.
Tegoroczny projekt kontynuujący prezentację muzyki różnych religii i promujący polską dawną i współczesną muzykę sakralną obejmował kilkanaście koncertów z udziałem kilkuset artystów, głównie oczywiście w Częstochowie. Rozmawiam z moim gościem, panią Małgorzatą Nowak, wieloletnią dyrektor tej wspaniałej imprezy artystycznej.
W mojej ocenie festiwalu na bardzo dobrym poziomie, o czym świadczyły za każdym razem, no może nie na wszystkich koncertach, ale na większości owacje na stojąco. Zaczęliśmy znakomitą orkiestrą barokową z Wenecji, tu świętując 300 lat koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I właściwie ten koncert postawił taką najwyższą półkę wszystkich kolejnych prezentacji festiwalowych, ale również bardzo przypadła do gustu publiczności festiwalowej kreacja Marcela Peresa i Kamerati Silesii. Tu były dwa koncerty zarówno w Częstochowie, jak i Toruniu. To bardzo interesująca kompozycja, Missa extempore, czyli msza jakby pisana ponad czasem, bo sięgająca z jednej strony do korzeni późnego średniowiecza, ale pisana nowoczesnym językiem, współczesnym. To taka msza ponad czasem, bo słuchając tej kompozycji czas płynął wolno. Odnosiłam takie wrażenie, jakbym znalazła się gdzieś w liturgii prawosławnej, gdzie czas troszkę inaczej płynie niż podczas liturgii katolickiej. Pięknie ta msza wybrzmiała, zresztą jakby te części stałe były tą formą współczesną, czyli korzystał Peres z nowoczesnych technik kompozytorskich XXI wieku, natomiast części zmienne nawiązywały do chorału, tego chorału, którego on jest rzeczywiście znawcą i badaczem. Sam zresztą wykonywał te partie chorałowe. Był znakomity Chopin w Bazylice Jasnogórskiej z kreacją Piotra Palecznego. No, myślę, że to koncert niezapomniany, bowiem muzyka Fryderyka Chopina fortepianowa po raz pierwszy zabrzmiała w murach jasnogórskiego klasztoru, pokazując jej również taki sakralny wymiar. Wspaniałe lekcje ludowe Adama Struga, też przyjęte owacyjnie przez publiczność. Ale trzeba tu również powiedzieć o konkursie kompozytorskim Muzyka Sakra, więc konkursie dla młodych twórców. Zwyciężyła w nim w kategorii kuralnej Katarzyna Danel. Bardzo interesująca jej kompozycja, bardzo ciepło przyjęta przez publiczność. Cieszymy się bardzo, że również możemy wychodzić do młodych ludzi, że możemy pokazywać tą polską muzykę sakralną.
Współtworzy pani program kolejnych edycji festiwalu. Jaka jest kondycja muzyki sakralnej? Jakie są pani spostrzeżenia?
Polska muzyka sakralna ma się znakomicie i uważam, że to właściwie w tej chwili ta polska szkoła kompozytorska, która tworzy muzykę sakralną, jedną z najlepszych w Europie, a konkurs Muzyka Sakra najlepiej jakby wskazuje, w którym kierunku w Europie ta muzyka sakralna się rozwija, bowiem rozstrzygamy ten konkurs w różnych miejscach Europy, w tym roku w Rzymie, ale w poprzednich latach w Kolonii czy też w Cambridge jest bardzo różnorodne międzynarodowe jury, a zawsze w tym konkursie sukcesy odnoszą również Polacy. To najlepiej świadczy o tym, że rzeczywiście no, ma ich co uczyć i jakby ten kierunek, który w tej chwili w Polsce jest wyznaczany, no, jest takim zauważalnym w Europie. No, wspomnę tu chociażby Pawła Łukaszewskiego, którego się zalicza do kompozytorów muzyki sakralnej. Ostatnio dwa Fryderyki za muzykę kameralną i za najlepszy album roku. To najlepiej świadczy o tym, że polska muzyka sakralna ma się dobrze.
Wspomniałem na wstępie o wydarzeniach specjalnych, koncertach z okazji różnych rocznic. Mówiliśmy już o jednym takim koncercie z udziałem Venice Baroque Orchestra, albo jeszcze dwa koncerty związane z innymi rocznicami.
Nawet bo 500-lecie reformacji festiwal podkreślił dwoma koncertami. W Częstochowie koncertował zespół pieśni Tańca Śląsk, chór i orkiestra, przygotowując specjalny program Solus Christus na tę okoliczność. Drugi koncert odbył się w Bydgoszczy, też z okazji 500-lecia reformacji. I w tym roku również przypominaliśmy postać Feliksa Nowowiejskiego, 140. rocznicę urodzin kompozytora. Zakończyliśmy w Częstochowie ostatni koncert częstochowski był właśnie dedykowany jego twórczości. Na finał zabrzmiała Missa pro pace. Myślę, że to w naszym jakby dużym festiwalowym programie, ale też w jego idei łączenia kultur, religii, tworzenia pewnego pomostu porozumienia między narodami i msza pokoju nabiera szczególnego znaczenia.
Za uwagę w imieniu dziennikarzy rozgłośni publicznych Polskiego Radia dziękują Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Żegnamy się z Poznania i na zakończenie prezentujemy arię Suscepit Izrael Marcina Józefa Żebrowskiego, kompozytora związanego z klasztorem ojców Paulinów na Jasnej Górze.